7 września 2013 roku jest sobota. Ewa jak co dzień szykuje się do swojej pracy. Wstaje rano, udaje się do sklepu mięsnego. Tam dowiaduje się, że została jej przyznana wysoka premia. Ewa prosi jednak, by szef zgodził się tę premię przechować na zapleczu, bo nie chce takiej gotówki przynosić do domu, bo po prostu wie, jak to się skończy. Tego dnia jedna z koleżanek Ewy obchodzi swoje urodziny i w takich sytuacjach często pracownice świętują po zamknięciu sklepu na jego zapleczu. I tak właśnie jest też tego dnia. Ewa jest młodą dziewczyną, pochodzącą z dobrej, ułożonej rodziny. Mieszka z rodzicami oraz bratem w jednym z mieszkań w kamienicy na katowickim Giszowcu. Ewa jest bardzo atrakcyjną kobietą, ma piękną figurę, ale też przede wszystkim jest uśmiechnięta. Uwielbia sport, szczególnie pływanie. I kiedy tylko ma wolne, wybiera się nad jezioro i spędza tam całe dnie, głównie na pływaniu i opalaniu. Jest bardzo ambitna, więc rodzice wierzą, że gdy skończy szkołę, pójdzie do kolejnej szkoły krawieckiej, bo ma ogromny talent do robótek ręcznych. Wręcz jest urodzoną krawcową, ale taką twórczą krawcową. W rodzinie Ewy panuje bardzo przyjazna atmosfera. Do Ewy oraz jej brata często przychodzą goście, którzy są zawsze mile widziani przez rodziców. Do brata Ewy regularnie przychodzi Andrzej. Andrzej jest 4 lata starszy od Ewy. Jest typem takiego osiedlowego bossa. Niczego się nie boi, niczym się nie przejmuje. Dlatego też być może fascynuje trochę brata Ewy. Wraz z nim spędzają mnóstwo czasu, głównie w garażu, gdzie zajmują się naprawami samochodów oraz motocykla, ponieważ zarówno brat Ewy, jak i Andrzej fascynują się motoryzacją i obaj jeżdżą na jednośladach. Jednak z biegiem czasu kroki Andrzeja są coraz częściej kierowane również do pokoju Ewy. Andrzej ewidentnie stara się o jej względy, adoruje ją. Stara się regularnie odwozić ją do szkoły, odbierać z tej szkoły. Podwozi ją, gdzie tylko potrzebuje pojechać i gdzie tylko chce, na swoim motocyklu. Ewie to bardzo imponuje. No, interesuje się nią starszy, dorosły mężczyzna, który jeszcze ma posłuch na osiedlu. Szybko się w sobie zakochują. Kiedy Ewa ma 19 lat, wychodzi za mąż, za Andrzeja. Tuż po ślubie zamieszkują u rodziców Andrzeja. Ewa dopiero co ukończyła szkołę, natomiast Andrzej ledwo co zrezygnował z pracy i jest w trakcie szukania nowej posady. No, małżeństwo nie ma wtedy pieniędzy na wynajęcie, a już co dopiero na zakup swojego mieszkania. Ewa w mieszkaniu teściów nie czuje się dobrze. I niestety, ale jej relacje z rodzicami męża nie należą do najlepszych. Teść Ewy nie ukrywa, że jego zdaniem żona to nie rodzina, bo to inna krew. I nie ma dla niego żadnego znaczenia, że Ewa po ślubie przyjmuje nazwisko męża, więc daje jej do zrozumienia, że jest dla niego zupełnie obca i że to nigdy się nie zmieni. Na szczęście Andrzej reaguje na krytykę swojego ojca, stając w obronie swojej żony. W efekcie między mężczyznami często dochodzi do kłótni i atmosfera w mieszkaniu staje się, no delikatnie mówiąc, nieciekawa. Matka Andrzeja również nie podchodzi do Ewy przyjaźnie. Notorycznie ją krytykuje, podkreśla, że Ewa źle gotuje, źle robi pranie, źle prasuje, nie zachodzi w ciążę na czas wyznaczony przez nią samą, przez matkę Andrzeja. No i tym podobne przyjemności. Zachowanie teściowe jest absurdalne, ale też bardzo przykre dla Ewy, która jest młoda, ledwo wyprowadziła się ze swojego rodzinnego domu, wkracza w nowe życie, jest pod okiem swojego męża, ale też jego rodziców, więc ma też jako nastolatka do nich respekt. I myślę, że to wszystko jest dla niej bardzo trudne i jest to dla niej niezwykle ciężki czas. Niestety, tak jak Andrzej buntuje się wobec krytycznego podejścia swojego ojca do Ewy, tak słowa matki całkowicie ignoruje. Nie reaguje na zaczepki swojej matki, nie staje w obronie swojej ukochanej. Co więcej, zwierza jej się ze wszystkiego, co dotyczy jego małżeństwa z Ewą. I dochodzi do tego, że teściowa wie o wszystkim, nawet o najbardziej intymnych rzeczach. Kobieta krytykuje Ewę na każdej płaszczyźnie, komentując negatywnie tematy bardzo osobiste, a nawet intymne, takie dotyczące sypialni nawet. Sytuacja staje się dla Ewy nie do zniesienia. Stara się nie przebywać w towarzystwie rodziców męża, a co za tym idzie, niechętnie przebywa w swoim domu. Decyduje się znaleźć pracę i to ma dać jej argument do, po pierwsze, nieobecności w domu, ale też dodatkową korzyść w postaci pensji. To jej też daje po prostu większą niezależność. Tym bardziej, że w tamtym momencie Andrzej nie pracuje, ponieważ, jak to mówi Ewie, żadna praca mu nie odpowiada. W jednym miejscu za mało płacą, w drugim za to szef mu nie pasuje, do innej pracy trzeba za wcześnie wstać, kolejna znów jest za daleko i Andrzejowi się to po prostu nie opłaca. Andrzej też zaczyna znajdować się powoli, tak zresztą Ewa zaczyna to widzieć, że Andrzej tak naprawdę znajduje zawsze tysiące argumentów, by po prostu tej pracy nie znaleźć. Ewa zostaje ze wszystkim sama, jest jej trudno, ale przede wszystkim ma marzenie. I to marzenie nazywa się wyprowadzka od teściów. Jest pewna, że gdy zaczną mieszkać sami, ich relacje pomiędzy sobą oraz sytuacja finansowa na pewno ulegną polepszeniu, dlatego Ewa po prostu pracuje i nie zważa na to, czy Andrzej jej w tym pomaga, czy nie. Ewie w znalezieniu pracy pomagają jej rodzice, także znajomi, i tym sposobem w końcu dostaje posadę w zakładach krawieckich. Dla Ewy to spełnienie marzeń. Stara się więc wypaść przed swoim szefem jak najlepiej. Liczy na to, że jak pokaże się z jak najlepszej strony, szef przedłuży jej 3-miesięczny okres próbny i zostanie tam na stałe. Będzie się po pierwsze realizowała zawodowo, po drugie pensja wzrośnie. No same korzyści. Tym bardziej, że Ewa jest bardzo dobrą krawcową, więc nic dziwnego, że wkrótce szef zaczyna być z niej bardzo zadowolony. Kiedy Ewa dostaje pierwszą wypłatę, Andrzej się cieszy oczywiście, ale każe żonie oddać mu wszystko, co zarobiła, ponieważ to on będzie zarządzał finansami, tak jej oznajmia. Ewa początkowo się zgadza. Uważa, że Andrzej sprawdza się w roli męża, głowy rodziny, trzyma pieczę nad ważnymi rzeczami, ale dość szybko okazuje się, że Ewa ze swojej wypłaty nigdy nie zobaczy ani złotówki. Całe pieniądze, w 100% przez nią zarobione, zostają wydane przez męża, no oczywiście na rachunki, które ich dotyczą oboje, ale także na alkohol i na benzynę i na zabawy z kolegami. Życie Ewy, mimo że już jest trudne, staje się jeszcze trudniejsze. Ciężko pracuje, utrzymuje siebie i męża. Kiedy wraca z pracy, z kolei musi swojego męża obsłużyć, zrobić pranie, posprzątać, ugotować obiad oraz podać ten obiad oczywiście pod nos Andrzejowi razem ze sztućcami. Po obiedzie zazwyczaj musi wręczyć mężowi piwo, które pije potem po swoim ciężkim dniu pana domu i gospodarza. Mija kilka miesięcy i po tym czasie Ewa, właściwie to zaczyna do niej docierać, że jej sytuacja jest po prostu beznadziejna. przestaje być zadowolona ze swojego małżeństwa, dusi się w tej relacji, a do tego wszystkiego jeszcze mieszka z teściami, którzy są absolutnie nieprzychylni i powiedziałabym nawet, że się nad nią znęcają. I odskocznią jest praca. W zakładzie krawieckim czuje się doceniana, jest lubiana przez inne pracownice. Wszyscy widzą, że Ewa w pracy jest rozpromieniona, po prostu szczęśliwa. Po skończonej zmianie często udaje się w towarzystwie swoich koleżanek na drinka albo przystaje jeszcze po pracy tam na terenie zakładu czy w drodze na przystanek, zatrzymuje się i jeszcze zamienia z nimi słówko. Andrzej zauważa, że jego żona coraz częściej wraca później z pracy. No i zaczyna go to denerwować. Z tego względu postanawia Ewę kontrolować. Zaczyna sprawdzać jej telefon, z kim rozmawia, o czym pisze. Często odprowadza ją do pracy, przychodzi po nią pod zakład krawiecki. Po krótkim czasie nawet zaczyna żądać od Ewy, aby zwolniła się z pracy. Kiedy Ewa nie chce się na to zgodzić, Andrzej postanawia wymyślić inny sposób na wyegzekwowanie swoich wymagań. Idzie więc do zakładu, w którym Ewa pracuje i wyciąga ją stamtąd siłą. Na dodatek mówi wszystkim, że Ewa, znaczy w tej pracy, że Ewa ma romans ze swoim szefem, a więc też z szefem osób znajdujących się na tej samej sali. Ewa jest załamana zachowaniem swojego męża. Ma poczucie totalnej bezsilności, jest do tego wszystkiego upokorzona. Jest jej wstyd, więc przez najbliższe dni nie pojawia się w pracy w obawie przed reakcją szefa. Ale po czasie dociera do niej, że tak bardzo jej zależy na tej pracy, więc po prostu postanawia wrócić do zakładu i po prostu go przeprosić. Kupuje butelkę wódki, jakąś bombonierkę i chce iść do swojego przełożonego. Ale Andrzej jest bardzo podejrzliwy w stosunku do swojej żony na co dzień i kiedy widzi, że Ewa się szykuje do wyjścia, no to przed jej wyjściem z domu postanawia sprawdzić, co ma w torebce. W momencie, kiedy zauważa, że jest tam butelka wódki, że jest bombonierka i konfrontuje się z Ewą, a Ewa mówi, że idzie przeprosić swojego szefa, Andrzej się wścieka, zakazuje jej wyjścia z domu, a Ewa oczywiście daje się spacyfikować i postępuje według jego rozkazów. Podobno tę noc Ewa spędza pod drzwiami mieszkania, ponieważ Andrzej miał wyrzucić ją z domu. Nie wiem, czy na pewno było tak hardkorowo, ale wszystkie te takie szczegóły dotyczące relacji, emocji tutaj Ewy, ale też tego, co kieruje Andrzejem, wiemy prawdopodobnie z akt sprawy, do których dostęp miał Bogdan Lach, ale opisała to w książce Katarzyna Bonda, w książce Motyw ukryty, więc poza tymi medialnymi doniesieniami też właśnie mamy tutaj wgląd w te relacje. Zaznaczam, że tutaj to znalazłam tylko w tym jednym źródle. Następnego dnia Ewa, wystraszona tym, co się wydarzyło, pokornie idzie do swojego szefa, no wymyka się z domu i składa wypowiedzenie. I tak kończy się jej przygoda z pracą marzeń. Mija kilka tygodni, a sytuacja finansowa Ewy i Andrzeja ku jego gigantycznemu zaskoczeniu nie dość, że się nie poprawia, to jeszcze się pogarsza. Przecież Ewa nie pracuje, a on sam, cytując tutaj klasykę polskiej komedii, w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem. Ewa ma problem ze znalezieniem pracy. Niczego ciekawego dla niej nie ma, zresztą tę pracę oczywiście filtruje za nią Andrzej. On sam jednak oczywiście nie kiwnie palcem, żeby sam zatrudnić się i zdobyć pracę. Komentuje to zresztą tym, że on nadaje się tylko na stanowisko kierownicze, a takiej pracy po prostu nie da się znaleźć. Uważa też, że nie będzie pracował dla nikogo, bo po prostu się do tego nie nadaje, bo taki ma charakter. Bardzo ciekawe. Ewa jednak zdaje sobie sprawę z tego, że gdy nie znajdzie pracy, to czeka ich nędza. Więc stara się znaleźć cokolwiek, co finalnie zaakceptuje Andrzej. Trafia jej się też oferta pracy w przykopalnianym zakładzie, gdzie ma wykonywać poprawki krawieckie odzieży roboczej. Szefową jest kobieta, więc Andrzej wyraża zgodę na podjęcie tego stanowiska przez swoją małżonkę. Ale nawet tam Ewa nie pracuje długo, bo po krótkim czasie Andrzej zaczyna zauważać, że żona według niego nie jest mu wierna. Chodzi do pracy ubrana według niego zbyt wyzywająco, że ma dekolt, zbyt jaskrawą szminkę. No a poza tym kopalnia to są głównie górnicy, więc mężczyźni. Dlatego też to całkowicie Andrzejowi przestaje odpowiadać. Natomiast prawda jest taka, że Ewa pomimo problemów finansowych i tej strasznej sytuacji w domu, a do tego mimo dość trudnej i ciężkiej pracy fizycznej, jest osobą bardzo zadbaną. Jest zawsze ładnie ubrana, ma gust, ma zawsze dobrą fryzurę, dobry makijaż. Wyróżnia się po prostu na tle innych kobiet, które może nie mają tyle sił albo tyle talentu, albo po prostu nie jest to dla nich tak istotne. Ewa zawsze o to bardzo dba. Natomiast Andrzej, który stawia jedynie na picie piwa i kontrolę swojej żony, zaczyna po prostu od niej odstawać. Szybciej się starzeje, tyje, jest zaniedbany. Na jego tle Ewa po prostu wygląda jak jasny punkt na ciemnym niebie. Andrzej, zazdrosny o Ewę, jej kontakty z mężczyznami, oczywiście służbowe, bez tych kontaktów z mężczyznami no po prostu by nie miała pracy, po raz kolejny wymusza na niej rezygnację z pracy. Natomiast w tym samym czasie Andrzej otrzymuje propozycję zatrudnienia przy transporcie zwłok po wypadkach do zakładu pogrzebowego i to daje mu poczucie wyższości, ponieważ bierze o dziwo tę pracę, która jest bardzo trudna, ale ma poczucie wyższości, ponieważ wszystkim dookoła opowiada o tym, że nie wzrusza go nawet widok rozczłonkowanych ciał, że ma dostęp do takiego świata, do którego zwykły śmiertelnik nie ma dostępu. Ma dostęp do świata przerażającego i ten świat nie robi na nim wrażenia, więc on ma jakąś super moc, która odróżnia go od reszty śmiertelników. Niestety jednak efekt tej pracy jest taki, że Andrzej zaczyna w domu być agresywny w stosunku do Ewy, a na dodatek zaczyna coraz więcej pić. Alkohol pije do tego stopnia, że po prostu zasypia, pije go do odcięcia, więc większość nocy przesypia w fotelu przed telewizorem. Najprawdopodobniej więc praca, bardzo ekstremalna, wywiera na niego bardzo duży wpływ i kosztuje go bardzo wiele emocji, jednak pewnie nie ma do nich dostępu, więc je po prostu tłumi alkoholem. Nie wiadomo też, jak do tego dochodzi. Czy było to przez małżeństwo planowane, czy też przypadkowe? Czy kontakty Ewy z mężem seksualne są dobrowolne, czy jednak jest do nich przymuszana? Ale okazuje się, że Ewa jest w ciąży. Kiedy na świat przychodzi ich córka, a Andrzej zupełnie nie zmienia swojego zachowania, załamana tym Ewa ucieka od niego i wraca z przysłowiowym podkulonym ogonem do swoich rodziców. Matka ją przyjmuje, bo tu też się tak wydaje, że jej rodzice byli tacy może kochani i tak dalej, ale kiedy wraca do tych rodziców i dlatego z podkulonym ogonem, ponieważ pierwsze, co słyszy od swojej matki na wejściu do domu, to to, że a nie mówiłam, ponieważ matka Ewy nigdy nie była za Andrzejem, za związkiem Ewy z nim. Nie lubiła go, uważała go za osiedlowego cwaniaczka, za nieroba. No i prawda jest taka, że niewiele się myliła. A Ewa zaczyna to dostrzegać, że mama miała rację. Wtedy jednak z interwencją przychodzi brat Ewy, najlepszy kumpel Andrzeja. Wstawia się za swoim przyjacielem i mówi, że siostra ma się ogarnąć, że rodzina to ona i on i dziecko, że nie ma co tutaj siedzieć u rodziców, że trzeba ponieść konsekwencje swojej decyzji wyjścia za mąż. Do tego wszystkiego Andrzej zaczyna wystawać pod oknami mieszkania rodziców Ewy. Pijany wykrzykuje do swojej ukochanej, by wróciła do domu. I po kilku dniach Ewa, podbudowana tą całą sytuacją, obietnicami męża, który zapewnia, że się poprawi, stawia mu warunek, że wróci do niego, że mogą zacząć wszystko od nowa, ale mają się wyprowadzić od jego rodziców. I wtedy Andrzej po raz pierwszy w tym małżeństwie staje na wysokości zadania. Wynajmują mieszkanie, a Ewa zostaje zatrudniona jako dozorczyni w jednej z katowickich kamienic i odżywa, ale na moment. Po krótkim czasie dowiaduje się bowiem, że Andrzej zwolnił się ze swojej pracy, ponieważ pokłócił się ze swoim szefem. Więc Ewa oprócz tego, że jest świeżo upieczoną matką, że w 100% musi zajmować się swoim dzieckiem, do tego musi pracować, do tego wszystkiego Andrzej nie pomaga jej w tym ani trochę, więc Ewa oprócz tych wszystkich obowiązków, które ma na sobie, musi jeszcze myśleć cały czas o tym, jak zdobyć pieniądze na życie, no bo to, co zarabia ona sama, nie wystarcza na utrzymanie trzyosobowej rodziny. Do tego wszystkiego praca dozorczyni koliduje z obowiązkami młodej matki, więc Ewa nie jest w stanie dłużej pracować na tym stanowisku. Zmienia pracę i tym razem staje za ladą sklepu mięsnego. W sklepie Ewa poznaje nowe koleżanki, z którymi łapie bardzo dobry kontakt. Szef, to mężczyzna, jest bardzo zadowolony z nowej pracownicy. Wszystko układa się jak należy. Za pierwszy miesiąc pracy w tym sklepie mięsnym Ewa otrzymuje premię. Co jak wiemy, bardzo rzadko się zdarza, żeby nowy pracownik otrzymywał premię. Zazwyczaj takie bonusy otrzymują już pracownicy, którzy długo są na danym stanowisku. I to dodaje jej wiatru w żagle, więc Ewa stara się jeszcze bardziej, jest coraz bardziej zmotywowana. I tak w tej motywacji, ale w tej gorzkiej codzienności mijają lata. Między Ewą a Andrzejem niewiele się zmienia. Ewa już kilka lat pracuje w sklepie. I w tym sklepie znajduje swój kąt, do którego ucieka, gdy jest jej źle, w najtrudniejszych chwilach. Z kolei Andrzej w dalszym ciągu ma problemy z zatrudnieniem. Nie potrafi znaleźć pracy na dłużej niż rok, bo wszędzie mu coś nie pasuje. A to się kłóci z szefem, a to ma jakieś uwagi do organizacji miejsca pracy, a to sam sobie o różnych rzeczach decyduje, więc konfliktuje się właściwie wszędzie, gdzie się tylko pojawia. Więc popija. Nie pomaga żonie w prowadzeniu domu, no bo to w ogóle nie jest jego rola, żeby prowadzić dom. Do tego wszystkiego nie stara się nawet o uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, bo przecież ma swój honor, a to jest uwłaczające. On nie jest po prostu jakimś bezrobotnym, który ma się ubiegać o daninę w pośredniaku. A więc bezrobotny, popijający, ma mnóstwo czasu, no, skoro się nie zajmuje domem. Więc co może robić przez całe dnie? No, może pilnować swojej żony. Więc albo siada na ławce przed sklepem, w którym pracuje Ewa, z puszką piwa w ręce. A kiedy w tym sklepie nikogo nie ma, po prostu wchodzi do środka, siada tam sobie przed ladą i patrzy na swoją ukochaną, jak na zwierzę, w klatce w zoo. Kiedy ich córka dorasta i kończy szkołę, postanawia wyjechać do Anglii na studia. Ewa wtedy pozostaje w nią w stałym kontakcie, dzwonią do siebie codziennie, rozmawiają, a Ewa zwierza się swojej córce z problemów z ojcem. I córka jako pierwsza i chyba jedyna najbliższa Ewie osoba radzi, by pomyślała o rozwodzie. Ale Ewa nie chce o tym słyszeć. Przynajmniej na razie. To pilnowanie Ewy przemienia się w terror po prostu. Po pierwsze, jest śledzona przez Andrzeja. Kiedy jest w jej pobliżu, nie pozwala rozmawiać jej przez telefon. Całymi dniami przesiaduje albo w tym sklepie, albo przed sklepem. Kiedy wracają do domu, staje się wściekły, bo obiad po pierwsze nie jest taki jak chciał, albo nie ma mięsa, albo jest za mało piwa w lodówce, albo że jest za późno zrobiony, albo że jest za banalny. I to też czas, w którym zaczyna dochodzić do rękoczynów. I to tylko wtedy, kiedy Andrzej ma na to ochotę. Ewa nigdy nie wie, jak skończy się awantura, czy Andrzej ją uderzy tym razem, czy poprzestanie tylko na agresji słownej. Lata spędzone w małżeństwie z tyranem powodują, że zamiast miłości Ewa do swojego męża czuje już tylko nienawiść. I oddala się od niego na tyle, że właściwie jedyne uczucie, które wobec niego ma, to obrzydzenie. Córka Ewy i Andrzeja ma partnera, już takiego długoletniego, z którym postanawia w pewnym momencie wziąć ślub. Ale z racji tego, że oboje są Polakami, wesele chcą wyprawić w swoich rodzinnych stronach, czyli w Polsce, na Śląsku. Ewa cieszy się ze szczęścia swojej córki, natomiast Andrzej stwierdza, że partner córki, no klasyka gatunku, mu się nie podoba i on na żadne wesele nie pójdzie. Ewa stara się oczywiście przemówić mu do rozsądku, prosi go, by nie robił przykrości swojej jedynej córce i finalnie Andrzej się zgadza, ale zarządza, że na wesele pójdą ubrani roboczo, by pokazać, że nie szanują ich wyboru, więc w ten sposób Andrzej chce okazać brak szacunku do tego małżeństwa. Ewa jest tym załamana. Mówi córce o planach ojca i to pomaga córce, która jakby reaguje na to w ten sposób, że okej, niech sobie ojciec myśli, niech on sobie sam przyjdzie ubrany w łachmany. Mają taki plan, że po prostu panna młoda kupuje matce piękną sukienkę, Ewie piękną sukienkę, którą na chwilę przed rozpoczęciem ceremonii Ewa potajemnie wkłada. I kiedy Andrzej przychodzi ubrany w swoje domowe ciuchy, w których siedzi niczym Ferdynand Kiepski przed telewizorem i pije piwo, i kiedy widzi swoją żonę elegancko ubraną, pomalowaną, z piękną fryzurą, robi awanturę na całego, wścieka się na wszystkich, uznając, że jest to działanie wymierzone przeciwko niemu, i rzuca się do gardła pana młodego. Zaczyna go tam, nie wiem, podduszać, bić. Wywiązuje się bijatyka, w efekcie której jeden z gości weselnych trafia nawet do szpitala. Jest to osoba, która próbuje rozdzielić bijących się mężczyzn. Prawdopodobnie jest to w ogóle dziadek panny młodej, czyli ojciec Andrzeja. Mamy rok 2012. Na tamten moment Ewa już kilkukrotnie próbowała od Andrzeja uciec. Raz do swojej rodziny, jednak tam szybko Andrzej ją odnalazł. Groził, że jeśli do niego nie wróci i nie wróci z nim natychmiast, to podpali właśnie ten dom, w którym się ukrywała. Więc Ewa w obawie o swoich bliskich po prostu słucha męża i wraca z nim do domu. Kolejnym razem ucieka do Anglii, do swojej córki. Tam spędza kilka dni. I tam czuje się, tak jakby pierwszy raz od wyjścia za mąż była na urlopie. Córka wraz ze swoim mężem namawiają Ewę, żeby coś zmieniła w swoim życiu, bo jest po prostu tego warta. Mówią, że przecież jest jeszcze wciąż młoda, bo ma 40 kilka lat, że jest piękna, że jest zadbana, że jest mądra, że jest silna, skoro dała tyle lat radę utrzymywać cały ten dom, doprowadzić do tego, że jej córka się wykształciła, ułożyła na jej utrzymanie. Właściwie cały czas tylko ona partycypowała w utrzymywaniu tej rodziny. No i to powoduje, że Ewa zaczyna w siebie wierzyć i wraca do Polski z naładowanymi bateriami. Ale kiedy wraca do tej Polski, nie wie wtedy, że baterie Andrzeja również się naładowały. A więc zaczyna zachowywać się jeszcze gorzej i kontrolować Ewę jeszcze bardziej, uznając, że na pewno go zdradza, bo po prostu musiał wyczuć, że Ewa zaczęła stawiać mu pewne granice i to go pewnie najbardziej przerażało. Pewnego dnia po powrocie z pracy Ewy urządza jej karczemną awanturę, bo obiad był niesmaczny. Ewa już nawet nie reaguje, daje mężowi w ramach przeprosin dwie puszki piwa. Trunek oczywiście znika w sekundę, a kiedy pada żądanie o kolejne puszki, Ewa stawia się i mówi, że nie ma. Nie ma tego piwa więcej i nie będzie. I wtedy Andrzej każe jej lecieć do sklepu i dokupić. I wtedy po raz pierwszy słyszy od Ewy słowo nie. I argumentacja tego nie jest bardzo prozaiczna i przyziemna. Po prostu nie ma na to więcej pieniędzy. Andrzej tego nie rozumie. Wpada w szał, uderza ją, następnie zaciąga ją siłą do łóżka i Ewa nie ma już sił na obronę. Andrzej gwałci Ewę przez całą noc. Nad ranem, kiedy pada wykończony, Ewa w pierwszej kolejności wymiotuje, a następnie zbiera się, wychodzi z mieszkania i wtedy postanawia, że musi coś zmienić, bo nie zniesie ani dnia dłużej z Andrzejem. Takich sytuacji jak ta jest niezliczenie wiele. Finalnie jednak Ewa zawsze wraca do męża, bo on przecież zawsze obiecuje poprawę. I tutaj Wam polecam przeczytanie właśnie motywu ukrytego, gdzie bardzo dobrze jest opisany ten cały schemat powrotów, tych ucieczek, powrotów. No jest to taki schemat bardzo silnie zakorzeniony u ofiar przemocy domowej. Też w książce pojawia się motyw, że Ewa poznaje innego mężczyznę, którego spotyka w jednym ze sklepów spożywczych. Para utrzymuje ze sobą kontakt, mężczyzna ją wspiera, ale nie ma jednak potwierdzenia, czy Ewa wdaje się z nim w romans. Natomiast ten fakt, że jakiś inny mężczyzna zaczyna się nią interesować, a do tego traktuje ją z szacunkiem, daje Ewie poczucie, że jej mąż nie jest jedynym mężczyzną na świecie, z którym ona musi spędzić resztę swojego życia, w dodatku totalnie nieszczęśliwa. Ewa coraz częściej przy Andrzeju wspomina o rozwodzie. Andrzej jednak jest nieprzejęty, tak jakby nie dowierzał, że Ewa jest po prostu do tego zdolna. Mijają dni i miesiące, a w Ewie rośnie wściekłość i bunt wobec tego, jakie życie toczy ze swoim mężem, który po prostu, no, że ją unieszczęśliwia, to jest tak, jakby nic nie powiedzieć. On ją po prostu gnębi, gwałci, terroryzuje, torturuje. Swego czasu Ewa nawet próbuje leczyć się psychiatrycznie, nawet dostaje diagnozę depresji, nerwicy lękowej. Efekt jednak był taki, że Andrzej, kiedy się o tym dowiedział, po prostu miał kolejny argument do tego, żeby się jeszcze bardziej nad nią znęcać. Wyzywał ją od szurniętych, od idiotek, od chorych psychicznie, od wariatek. Z informacji, jakie padają w książce, motyw ukryty, Ewa miała zwierzać się swojej córce podczas rozmów telefonicznych, że planuje odejść od Andrzeja. I to bardzo cieszyło córkę. Nawet zaproponowała jej, by przyleciała do niej do Anglii, żeby to tam zaczęła to swoje nowe życie, z dala od Andrzeja, na terytorium mu nieznanym, na terytorium mu obcym, nawet językowo, więc tam nie mógłby się poczuć tak pewnie, jak się świetnie czuje w swoim otoczeniu, na swoim osiedlu. Ewa zmienia swoje podejście do Andrzeja, staje się wobec niego przede wszystkim obojętna. Po pierwsze, zarządza, że od tej pory będą spać osobno, na co Andrzej nawet reaguje też obojętnością, po prostu przyjmuje to. Wygląda to tak, jakby Andrzej, widząc bunt Ewy, trochę się wycofywał, może nawet nie był w stanie na to zareagować, może widział, że Ewa przestaje się go już tak bardzo bać. Ewa nawet przestaje gotować obiady, wychodzi coraz częściej i po prostu naprawdę od tego Andrzeja się odcina. 7 września 2013 roku jest sobota. Ewa jak co dzień szykuje się do swojej pracy. Wstaje rano, udaje się do sklepu mięsnego. Tam dowiaduje się, że została jej przyznana wysoka premia. Ewa prosi jednak, by szef zgodził się tę premię przechować na zapleczu, bo nie chce takiej gotówki przynosić do domu, bo po prostu wie, jak to się skończy. Tego dnia jedna z koleżanek Ewy obchodzi swoje urodziny i w takich sytuacjach często pracownice świętują po zamknięciu sklepu na jego zapleczu. I tak właśnie jest też tego dnia. Ewa zostaje dłużej w sklepie. Po czasie do niej dołącza Andrzej. Znajomi wychodzą ze sklepu około 16:30, udają się do swoich domów. Z Ewą i Andrzejem wracają jeszcze znajomi. I podczas powrotu Ewa jest roześmiana, jednak trzyma się z daleka od Andrzeja. A kiedy ten próbuje ją objąć, ta stanowczo się odsuwa. Kiedy znajomi się rozchodzą, Ewa wyprzedza Andrzeja i chce iść sama. Ten jednak łapie ją mocno za rękę, a Ewa zaczyna się wyrywać. Awanturującą się parę dostrzega kilka osób. Wszystko odbywa się na chodniku przy jednej z ruchliwych ulic w Katowicach. 8 września 2013 roku jest niedziela. O 7 rano do koleżanki Ewy, której urodziny dzień wcześniej świętowali, dzwoni zdenerwowany Andrzej. Prosi, aby porozmawiała z Ewą, bo on ma dość jej ucieczek. Zaspana koleżanka nie ma pojęcia, o czym mówi do niej mężczyzna, jednak wcale nie jest zaskoczona, że jej przyjaciółka postanowiła po raz kolejny odejść od swojego męża. Andrzej natomiast narzeka, że Ewa nie wraca do domu, a czeka na nią pranie do nastawienia, bo on nie ma już czystych skarpetek i bardzo tego prania potrzebuje. Kilka godzin później na telefon Ewy dzwoni jej córka, jak każdego dnia, jednak tym razem telefon odbiera Andrzej. Ku zaskoczeniu córki chce z nią rozmawiać. Jedyne, co jednak w tej rozmowie córka słyszy, to oczywiście narzekanie na matkę, na Ewę. Skarży się, że nie wróciła do domu, że pewnie jest ukochanka, bo przecież od lat go zdradza. Na szczęście córka, przytomnie nie chcąc słuchać tych bzdur, po prostu się rozłącza i nie kontynuuje tej rozmowy. W poniedziałek, 9 września, o godzinie 17, Andrzej przychodzi na komisariat policji i zgłasza zaginięcie swojej żony, ponieważ Ewa nie pojawiła się nawet w pracy. Funkcjonariuszom opisuje cały przebieg wydarzeń, mówiąc szczerze, że w sobotę widział żonę po raz ostatni, że się pokłócili i żona odeszła w inną stronę. On zaś sam wrócił do domu, czekał na nią, jednak nie wróciła do dzisiaj. Mówi również, że nie jest to pierwszy raz, kiedy jego żona ucieka z domu, że podejrzewa, że ma romans. Mówi również, że bywa agresywna oraz że nadużywa alkoholu. Mówi również, że Ewa bywa agresywna, że nadużywa alkoholu, no i policja przyjmuje zgłoszenie. We wtorek 10 września nad ranem w kompleksie leśnym w Katowicach przy ulicy Adama grzybiarz znajduje kobiece zwłoki. Na miejsce zostaje wezwana policja. Śledczy dostrzegają na ciele kobiety 4 rany kłute. Podejrzewają, że zwłoki należą do zaginionej Ewy, bo pasuje ubiór, który podał mąż w poniedziałek, zgłaszając zaginięcie żony. Andrzej zostaje wezwany do identyfikacji zwłok i potwierdza, że znalezione zwłoki to ciało Ewy. Śledczy uznają, że kobieta została zamordowana. Przyczyną śmierci miały być 4 rany kłute na klatce piersiowej, w wyniku których doszło do wykrwawienia. Stwierdzają również, że ciało kobiety zostało przemieszczone i podrzucone w tym miejscu, że to nie jest miejsce zabójstwa. Do tego wszystkiego jej stopy były bose, a na ciele widniały przyklejone elementy igliwia, a to był las liściasty. Mieszkańcy Giszowca, ale i całych Katowic po tym, jak dowiedzieli się, że zamordowano ekspedientkę sklepu, a jej ciało znaleziono porzucone w lesie, są przerażeni. Zaczyna wtedy krążyć plotka o istnieniu wampira z Giszowca, ponieważ faktem jest, że w tamtym czasie na terenie Giszowca odnaleziono zwłoki kilku kobiet, jednak policja później wyjaśniła, że nie były to zabójstwa, tylko te kobiety zmarły śmiercią naturalną albo w wyniku, nie wiem, na przykład zapicia się albo wymarznięcia, wychłodzenia. Natomiast zabójstwo Ewy, które faktycznie było zabójstwem, miało być takim dowodem na istnienie tego wampira z Giszowca. Policjanci zajmujący się sprawą zabójstwa Ewy zaczynają szukać informacji na jej temat. W pierwszej kolejności standardowo starają się odtworzyć ostatnie godziny życia kobiety. Trafiają wtedy na informacje, które podaje oczywiście Andrzej, ale również konfrontują to z świadkami, którzy byli po pierwsze biesiadnikami na tej imprezie, ale też świadkami, którzy widzieli, jak para kłóci się na ulicy. Takim sposobem docierają do koleżanki, której urodziny oczywiście świętowała Ewa w towarzystwie Andrzeja, który w ogóle na tę imprezę nie był zaproszony. Od tego też zacznijmy, bo to tak brzmi, jakby po prostu Ewa czekała na swojego męża, który ma dołączyć na imprezę i bawić się razem ze wszystkimi, ale Andrzej po prostu przyszedł jak co dzień Ewy pilnować. Więc ta koleżanka mówi, że dzień po zabawie Andrzej do niej dzwonił, skarżył się, że Ewa uciekła. I to policjanci od tej kobiety dowiadują się o tym, że Andrzej był o Ewę chorobliwie zazdrosny, że ją bił, że ją pilnował, że nie pozwalał jej zrobić pół kroku samej, bez jego wiedzy, że zabierał jej wszystkie pieniądze i że Ewa po prostu przy nim gasła. Śledczych jednak zaczyna zastanawiać, dlaczego mąż podczas składania zawiadomienia o zaginięciu Ewy wyrażał się o niej w sposób tak bardzo negatywny. Przecież zazwyczaj, kiedy kogoś poszukujemy, to wybaczamy mu wszystko, martwiąc się o niego. Czyli nieważne, co między nami się stało, po prostu wróć do domu, wszystko się jakoś ułoży. Tutaj z kolei jest odwrotnie. Andrzej mówi funkcjonariuszom, że żona jest mu niewierna, że pije, że go bije, że to on jest ofiarą. A co najgorsze, że musi sam sobie zrobić pranie, bo nie ma już w czym chodzić. Więc to oczywiście wzbudza podejrzliwość śledczych. Kiedy docierają do sklepu, w którym pracuje Ewa, dowiadują się też, dowiadują się już tego od tej ekspedientki, która obchodziła urodziny, ale potwierdzają tę historię u wielu innych osób, też u klientów tego sklepu, że Andrzej notorycznie ją nachodził w pracy, że nie dawał jej spokoju, że Ewa wiele razy spędzała późne wieczory na zapleczu, bo po prostu nie chciała wracać do domu. Co więcej, w poniedziałek, ten poniedziałek, w który Andrzej udał się na komisariat w celu zgłoszenia zaginięcia, wcześniej nawet udał się właśnie do sklepu Ewy i poprosił, słuchajcie, o zwrot premii, jaką przyznano jego żonie. Musiał wiedzieć, że Ewa zdecydowała się ją przechować na zapleczu. Skąd jednak to wiedział, skoro Ewa ukrywała fakt jej istnienia i w ogóle samą tę premię ukrywała przed Andrzejem. Szef natomiast zachował się bardzo przytomnie, nie wydał tych pieniędzy Andrzejowi i wtedy ten oczywiście się wściekł i miał powiedzieć, że jeśli spotkają Ewę, to mają jej powiedzieć, że ma natychmiast wrócić do domu, bo czeka na nią pranie, więc to też jakieś takie absurdalne zachowanie. Śledczy w końcu postanawiają przeszukać mieszkanie Ewy. Tam znajdują kurtkę Andrzeja, na której ujawniono brunatne ślady. Badania wykazują, że to krew i to krew, która należy do Ewy. Natomiast Andrzej uważa, że po prostu Ewa tam tydzień wcześniej na spacerze zaczęła krwawić z nosa, położyła mu głowę na kolanach i stąd te ślady. W mieszkaniu znaleziono też telefon komórkowy Ewy, z którym, jak wszyscy twierdzą, nie rozstawała się ani na chwilę. Zresztą to jest ten telefon, na który dzwoniła córka i który Andrzej odebrał w sobotę. No, do śledczych też docierają kolejne zeznania kolejnych świadków, którzy twierdzą zgodnie, że Ewa chciała od Andrzeja odejść, bo dłuższego czasu było między nimi bardzo, bardzo źle. Co ciekawe, ludzie z bliskiego otoczenia Andrzeja kojarzą go z tym, że był tuż przy Ewie, że nie odstępował jej na krok, a w jego ręce zawsze był scyzoryk, którym bawił się tak ostentacyjnie. Niektórzy uważają, że ze względu na ten scyzoryk Andrzeja najbliżsi nazywali nawet nożownikiem. To też do śledczych dociera, co zadziwiające. Policja nigdy tego scyzoryka nie znajduje i nie znajdzie. Andrzej po przesłuchaniach, po przeszukaniu, po zeznaniach bardzo, bardzo wielu świadków staje się głównym i jedynym podejrzanym w sprawie zabójstwa Ewy, więc zostaje aresztowany, zostają mu postawione zarzuty. Podczas procesu nie przyznaje się do winy i nigdy się do tej winy nie przyzna. Twierdzi, że kocha swoją żonę. A to, że był zazdrosny, to oczywiście prawda, no ale przecież nie ma miłości bez zazdrości. I to jest najlepszy tego dowód. Mimo, że proces jest poszlakowy, sąd jest przekonany o winie Andrzeja, głównie ze względu na profil psychologiczny sprawcy przygotowany właśnie przez Bogdana Lacha, który stwierdza jednoznacznie, że kobieta zginęła w miejscu, którego nie znosiła, a nie znosiła chodzić do lasu. Stąd musiał ją ktoś tam wyprowadzić i to był ktoś, kogo znała. Ponadto jej ciało nie było ukryte, twarz Ewy również nie była zakryta, to oznacza, że sprawca żywił do niej negatywne emocje, które w nim rosły przez lata. Sąd skazał Andrzeja na karę 15 lat pozbawienia wolności. Z kolei Andrzej i jego obrońcy złożyli wniosek apelacyjny, który został oddalony. Andrzej próbował też zwrócić się o ułaskawienie do prezydenta Andrzeja Dudy. Uzasadniał go tym, że jest niewinny, a on sam musi opiekować się jego schorowanymi rodzicami. Jednak wniosek ten nigdy nie trafił na biurko prezydenta, ponieważ sąd uznał go za bezpodstawny. W książce Motyw ukryty pojawia się też informacja, że Andrzej po roku od apelacji popełnił samobójstwo w celi, wieszając się, jednak nie znalazłam nigdzie potwierdzenia tej informacji w mediach. Być może media po prostu Andrzejowi nie poświęciły już grama uwagi, bo być może po prostu uznały, że na nią nie zasługuje. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za wysłuchanie tego odcinka. Chciałabym też zaapelować, że jeżeli jesteście świadkami przemocy domowej, takiej przemocy w związku, gdzie ktoś jest ofiarą nawet przemocy ekonomicznej czy przemocy psychicznej, to należy takiej osobie pomóc. Są fundacje, które zajmują się pomocą ofiarom przemocy domowej. Między innymi jest to Centrum Praw Kobiet. Zachęcam Was serdecznie do zapoznania się właśnie ze statutem tej fundacji albo jakiejkolwiek innej, która chroni ofiary przemocy, ale przede wszystkim do udzielania takim ofiarom wsparcia w tych najtrudniejszych sytuacjach. Eskalowana nienawiść, przemoc doprowadza do tragedii, dlatego warto też takiej tragedii zapobiegać. Jeżeli macie ochotę na wysłuchanie jeszcze kilku odcinków, to zachęcam Was do tego, żebyście posłuchali mojej serii Dźwięk Ciszy, dostępnej w aplikacji Słucham. Jest to cykl 6 odcinków, będę też nagrywała kolejne części. Opowieści o takich tajemniczych śmierciach, zabójstwach czy też samobójstwach, niewyjaśnionych zgonach wśród największych gwiazd muzyki, takich jak Michael Jackson, John Lennon, Kurt Cobain, Sid Vicious, muzycy grupy Mayhem i Burzum oraz Seleny Quintanilli. Przedsmak tej serii mogliście poznać w odcinku o Violetcie Villas. Jestem też bardzo ciekawa, czy przechodzą Wam do głowy właśnie historie muzyków lub ludzi ze świata kultury, artystów, którzy właśnie zginęli w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach albo w takich, które chcielibyście usłyszeć. Odcinki można kupować osobno albo w częściach. Jest część pierwsza i druga. Oczywiście kupowanie pakietów wychodzi korzystniej o kilka złotych. Więc jeszcze raz wyszukajcie aplikację Słucham w sklepie Google Play lub App Store i tam będziecie mogli posłuchać audioserii Dźwięk Ciszy. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Jak zwykle proszę Was o to, żebyście dbali o siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.